Katarzyna Bellingham w studiu, Radio Gdańsk, Tomasz Olszewski, dzień dobry. I ważna informacja dla kierowców od pana Andrzeja. Droga 20, numer 20 w Borczu zablokowana z powodu wypadku helikopter pogotowia na miejscu. Przypomnę, Krajowa 20 w Borczu zablokowana z powodu wypadku. Helikopter pogotowia na miejscu. Dziękujemy panu Andrzejowi. 603 06 06 06. Gdyby państwo gdzieś napotkali na drogach utrudnienia, prosimy o informację. Pan Andrzej, ale inny pan Andrzej pisze: kosakowo pada, dość mocny deszcz. No ten deszcz to wreszcie cieszy ogrodników.
Tak, bardzo nas cieszy. Ja też się cieszę, że tutaj jestem. Witam państwa, dlatego, bo ja bym właśnie po tej drodze jechała dzisiaj rano, więc pewnie bym nie dotarła do państwa, albo bym musiała się bardzo, bardzo postarać, ale już jestem, witam. Pada wreszcie,
nareszcie. Będzie padać dzisiaj przez cały dzień. Może padać w nocy i jutro też będzie padać.
Mam nadzieję, że do weekendu to się uspokoi, bo w weekend ja tutaj w swoim ogrodzie znowu mam...
temperaturka, bo wczoraj zimna Zośka tradycyjnie się wykazała. Wieczorem w Sopocie miałem 4 stopnie.
4 stopnie
na termometrze,
w
na wysokości drugiego piętra.
Ale najważniejsze, no to tak, to
nie... A w ciągu dnia grad też nas odwiedził, ale na szczęście normalnych rozmiarów, nie żaden XXXL.
Ale ta
size.
Pogoda jest niesamowita, bo ona jest bardzo lokalna. Zupełnie co innego dzieje się w Sopocie na ulicy Polnej chyba, niż w Sopocie na jakiejś innej ulicy, tak? Bo to jest niesamowite. U nas, ja mieszkam w samym środku tego tak zwanego kółka Karduńskiego z jezior i u mnie nigdy nic nie pada. Za jeziorami pada, u mnie jest sucho. Wczoraj rano byłam w Sierakowicach, leje od rana. U mnie suchutko. No jaka to jest sprawiedliwość?
Jeziora trzymają.
No, pewnie tak. Stwierdziliśmy, że chyba musimy nasz ogród przenieść za jeziora, w jakieś
ewentualnie przywabiać, coś do przywabiania piorunów postawić gdzieś tam w kącie.
Piorunochrony.
Pola, tak. Przywabiają, to prawda. Ale no nareszcie ta woda z nieba się pojawia, co mówię, no widać było, że sucho jest sakramentsko.
Tak, ale oczywiście ogrodnicy powinni byli nawadniać, tak jak żeśmy mówili w zeszłym tygodniu. Ja piszę też u siebie na tych wszystkich moich stronach i na Facebookach, że naprawdę trzeba nawadniać, dlatego, bo rośliny szczególnie, które były posadzone w zeszłym sezonie, albo drzewka, krzewy, nawet i dwa sezony temu, no to one sobie same nie poradzą. No zobaczymy, bo to ja nie mogę teraz powiedzieć, że wystarczająco napada, że wszędzie będzie wszystko podlane. Ja nie wiem, ile tego deszczu będzie w różnych miejscach. Bo to, co wczoraj napadało u mnie w ogrodzie, no to weszło może gdzieś tak na 2 centymetry. Niestety. To było
do
tak na 3 minuty
dotarło.
Nie, no to w ogóle nie było sensu. Ja nawet szczerze mówiąc, ja się przyznam, że byłam, troszeczkę pracowałam wczoraj w ogrodzie, chociaż wiem, że wczoraj były święta, ale czasami ogrodnicy muszą sobie radzić jak mogą. Wczoraj stwierdziłam, że muszę wysadzić moje dalie i sobie wysadziłam, dlatego, bo taki już jest 15 maja, tak jak mówiliśmy, nie zanosi się na przymrozki, więc wieczorem wyszłam i posadziłam je, bo oczywiście tyle jest teraz pracy, ogrodnik nie może siedzieć i czekać na jakiś dogodny czas. Teraz naprawdę jest dużo pracy, potem latem możemy sobie odpocząć, tylko patrzeć, jaki mamy piękny ogród, ale teraz cały czas ja mam tyle sadzonek do wysadzenia, że to się po prostu w głowie nie mieści i myślę, że wielu słuchaczy, wielu z państwa również teraz te wszystkie cynie, dalie, jakieś takie bardziej delikatne roślinki można już wysadzać do ogrodu, bo faktycznie raczej nie powinny być już przymrozki. Jeżeli będą przymrozki, to już będzie tragedia, ale to już będzie zupełnie jakaś taka
tragedii
anomalia.
Tragedii mówimy nie, stanowczo nie mówimy.
Nie, no to już będzie jakaś taka anomalia. Niektórzy ogrodnicy mówią, że ta zimna Zośka przyszła 2 tygodnie wcześniej. Panie Tomaszu, były takie chłodne noce, prawda? Niektórzy i szkółkarze tak twierdzą, niektórzy może ludzie, no, którzy wiedzą, o czym mówią, bo znają się, że tak powiem, na pogodzie. Bo ogrodnik i szkółkarz zawsze zależy od pogody właściwie. I właśnie mówi się, że ta zimna Zośka przyszła troszkę wcześniej do nas, więc może to jest prawda, może nie trzeba było się denerwować. Bo te prognozy, które widzieliśmy w zeszłym tygodniu, były na ten tydzień naprawdę straszne. Miało być 0 stopni. Ale myślę, że będzie okej, że będzie dobrze. Tak jak mówię, jak nie, to sporo z moich roślin padnie, ale myślę, że nie. Oczywiście bym jeszcze poczekała z takimi roślinami, jeżeli macie państwo takie super wrażliwe rośliny u siebie, czy w szklarni, czy w domu, na przykład pomidory. Albo dynie, czy cukinie, tacy wrażliwcy, to też są rośliny bardzo wrażliwe na niskie temperatury. I nawet nie mówię o przymrozkach, ale o niskich temperaturach. Jeszcze bym się powstrzymała, bo pomidory naprawdę w nocy potrzebują około 8 stopni, żeby przeżyć, tak? To jest dużo, 8 stopni na ostatnie czasy, prawda? Tak jak pan mówi, panie Tomaszu, 4 stopnie w Sopocie, także to bardzo zimno. Także jeżeli macie państwo tunel foliowy albo szklarenkę, to jak najbardziej my już też swoje pomidorki wysadziliśmy w tunelu, pomiędzy nimi posadziliśmy tu i ówdzie turki śmierdzące, dla kogoś śmierdzące, dla mnie pachnące, kojarzą mi się z dzieciństwem, bo jak wiadomo, turki pomogą, czyli tagetes po łacinie, aksamitka
szkodnika
też.
Szkodnika jakiegoś przegonią pewnie.
Tak, ona odstraszy teoretycznie odstraszy mszyce, a przy okazji jest bardzo ładna. Podobno gdzieś tam w Poznaniu jakieś ileś tam lat temu zrobiono taki, wyhodowano, skrzyżowano taką roślinę, aksamitkę bez zapachu, bo dużo osób nie lubi tego zapachu.
On nie jest taki jednoznacznie przyjemny, trzeba powiedzieć.
No wiecie, ja wszystkie zapachy w ogrodzie lubię. I te aksamitki zostały wyhodowane w jakimś instytucie w Poznaniu, bezzapachowe. I tymi aksamitkami obsadzono ogromny obszar, jakieś takie obsadzenia sezonowe w mieście. I w przeciągu kilku dni te wszystkie aksamitki zostały zjedzone przez mszyce. Czyli faktycznie ten zapach odstrasza.
Mszyca mała, ale nos ma dobry.
Tak.
Widać.
Odstrasza tę mszycę. Także zawsze, jeżeli państwo macie uprawy w szklarni, bo tak jak mówię, w ogrodzie ja różnie podchodzę do walczenia z mszycami, bo jednak ta mszyca jest dla kogoś obiadem itd. itp. Temat oddzielny, może będziemy dzisiaj poruszać, ale jeżeli chodzi o uprawy w szklarni, albo w tunelu foliowym, albo w domu na parapecie, to oczywiście roślina nie jest w naturalnym środowisku i trzeba je pomóc jak najbardziej z mszycą, więc przede wszystkim prewencja. I no oczywiście na parapecie nie będziemy sobie rozstawiać aksamitek w donicach, ale w tunelu czy w szklarni można z powodzeniem posadzić albo w donicy, żeby sobie tak stały pomiędzy pomidorkami, albo po prostu my w tym roku sadzimy już w gruncie, w tunelu i tam sobie pomiędzy nimi aksamitki rosną. To jest ładne i pożyteczne.
Tutaj cała masa pytań zaczyna nam wpadać do naszej skrzynki. Pani Ilona pisze, skąd ja to znam, że dookoła deszcz, tylko nie w moim ogrodzie. Czyli jest więcej takich
miejsc.
Chyba
pani u mnie
miejsc.
W ogrodzie mieszka. Znaczy jest moją sąsiadką. Bo to u mnie tak zawsze jest. Moja mama mówi, patrz Kasia, z jednej strony nie pada deszcz, a z drugiej strony pada deszcz w domu. W jakim ty dziwnym miejscu mieszkasz?
O, pozdrowienia z Londynu do pani dotarły.
A, dziękuję
w zeszłym
bardzo.
Tygodniu odwiedziłam Kew Gardens, alejki rododendronów, azalii, magnolii, bajka. Wszystko cudnie kwitnie i pachnie. Polecam kwieciście, pisze pani Marcela.
Tak, ojejku, tam są. W Londynie jest naprawdę, drodzy państwo, jeżeli jesteście na wakacjach teraz w Londynie, to jest dużo do zobaczenia. Moje ulubione miejsce, oczywiście Kew Gardens, to tam trzeba się wybrać na cały dzień. Ale też Hyde Park, który właściwie znajduje się w centrum Londynu, warto zobaczyć. Szczególnie taka jedna część Hyde Parku, gdzie są róże, które pewnie niedługo będą już kwitły.
W rozwinięciu tej informacji drogowej, od której zaczęliśmy, że w Borczu na Krajowej 20 droga zablokowana z powodu wypadku. Objazd prowadzi przez Kartuzy, Somonino, Egiertowo. Trzy samochody w tym zderzeniu brały udział. 6 osób jest rannych. Transport do szpitala, helikopter na miejscu. I przypominam, Borcz, Krajowa 20 zablokowana. Objazd przez Kartuzy, Somonino, Egiertowo. A my wracamy za chwilę. I bardzo dużo pytań, tak jak powiedziałem. Kupuję aksamitki o zapachu wanilii. Naprawdę tak pachnie. Kupuję aksamitki, choć ich nie lubię, ale są wdzięczne i nie są wymagające, pisze pani Aśka.
Też lubię. Też
one zapachu są, wanilii?
Ja myślę, że to może być ta aksamitka taka, ona jest pełna, dosyć duże kwiaty ma i ma kolor taki właśnie kremowy. Jestem ciekawa, czy to jest ta aksamitka. Też jest ta, jeżeli to jest ta, to ona jest super. Ona świetnie wygląda w ogóle w kompozycjach z innymi roślinami, bo to ona nawet nie wygląda tak do końca jak aksamitka, tylko ona jest taka bardziej wyfikana, taka szlachetna. Ale ogólnie no... No co ja jestem z Wrzeszcza, we Wrzeszczu przy każdym domu babcie sadziły dawno temu aksamitki, ja po prostu je cały czas wąchałam, jak się bawiłam na podwórku i ja po prostu uwielbiam aksamitki i przy okazji, tak jak mówię, są naprawdę pożyteczne. Nie lekceważmy tych kwiatków, to samo z nasturcją.
A, no pyszna jest poza tym.
Nasturcja jest oczywiście pyszna, ale też jest bardzo pożyteczna, też jest bardzo ładna, chociaż bardzo taka jest, no taki kolor mocny, taki żarówiasty, ten pomarańczowy, ale teraz można też kupić w odmianach. Można kupić listki pstre nawet, listki prawie że ciemne, takie prawie że purpurowe. Ona się może piąć, ona może być malutką, karłowatą roślinką, ale najlepsze jest to, że ona jest taka bardzo mięsista, soczysta i ją uwielbiają wszelakie gąsienice na przykład, więc jeżeli posadzimy...
Byłem gąsienicą w poprzednim wcieleniu, bo uwielbiam kwiatki nasturcji.
Jeżeli posadzimy taką nasturcję na zagonie z kapustami, no to jak przyjdą gąsienice, tak, no to powiedzą, chłopaki, najpierw idziemy na nasturcję, bo nasturcje są...
Kapusta będzie na bigos, na święta.
Kapusta, wiecie, wzdęcia, te sprawy. Idziemy najpierw na nasturcję. I oni się wszyscy rzucają na nasturcję. My wychodzimy do ogrodu, widzimy, co się dzieje, że nasturcja jest podjadana. Te wszystkie gąsienice siedzą na nasturcji. My nasturcję wyrywamy, odnosimy na kompost albo
taka
wysyłamy w paczce do Japonii. Słucham?
Tarcza antykapustowa.
Dokładnie. To jest taki przywabiarz. To jest bardzo fajny, naturalny sposób na właśnie na kontrolę gąsienic na roślinach kapustnych. Właśnie one najpierw wchodzą na nasturcję. Nasturcję usuwamy. No oczywiście musimy poświęcić roślinkę. No ale cóż, jak to jest, wiecie, jak to jest. Czasami trzeba poświęcić jakąś roślinkę. Można specjalnie w tym celu ją tam posadzić, żeby ją potem poświęcić. I wtedy właśnie pozbywamy się tych gąsienic. No bo oczywiście szkoda, kapusta to jest taki plon, który dosyć długo dochodzi do siebie. Teraz już są przecież wysadzone i czekamy, aż będą piękne, a tu gąsienice przyjdą i nam wszystko zjedzą. Także nasturcje są fajne.
Nasturcje są fajne. A propos tych aksamitek, pani Aśka pisze, jest ogromna, bardzo jasna, tak, jasno-żółta i naprawdę piękna i pachnie wanilią, a nie cmentarzem.
Super. No, ja jestem tutaj przyzwyczajona do innego cmentarza. Na Srebrzysku tam jest tak ciemno, że tam nasturcja żadna by nie wytrzymała. Dla mnie to są bratki takie bardziej i begonie na cmentarz. Ale taka fajna, duża, a pewnie wysoka, tak?
Pani pisze, to ta aksamitka. A to o wysokości nie ma.
Przepraszam, aksamitka, tak, super. Bardzo dobrze. Trzeba kochać takie najzwyklejsze na świecie kwiatki, bo one są bardzo łatwe w uprawie i bardzo wdzięczne. Potem, jeżeli nam się coś udaje w ogrodzie, jeżeli te nasionko posadzimy, posiejemy i ona potem wyrośnie, to się cieszymy, jak to kwitnie, że jesteśmy dobrymi ogrodnikami. Odnosimy sukces i to jest fajne uczucie.
Dobrze, ogrodnicy pytają. Do kiedy drobne bratki zostawić w ogrodzie, bo już zaczynają się brzydkie robić?
No już można teraz spokojnie o tym pomyśleć, dlatego, bo już tak jak mówiłam, jest po tym 15 maja nieszczęsnym i teoretycznie teraz jest czas, według wszystkich księg świata ogrodniczych, teraz jest czas na zmianę obsadzenia wiosennego, bo bratki to jest obsadzenie wiosenne, na obsadzenie letnie, sezonowe. Czyli teraz właściwie można już pomyśleć o tym, żeby... Przepraszam bardzo, żeby już te bratki wyciągnąć, wrzucić, no nie wiem, jakie państwo mieli się podłoże w tych sezonowych donicach wczesnego sezonu, czyli wiosennych. Ja zawsze mówię, że na obsadzenia letnie warto zmienić nowe podłoże, wrzucić świeżutkie podłoże, dlatego, bo te podłoża, drodzy państwo, które kupujecie w sklepach, one zazwyczaj są pomieszanym torfem odkwaszonym z nawozami sztucznymi. Nawozy sztuczne nie mogą tak długo sobie siedzieć i czekać na kogoś, kto je, że tak powiem, zje. One się rozkładają i potem nawet jak roślin nie ma, tak, to one gdzieś tam może nie będą na tyle wykorzystane, jeżeli to jest jakieś stare podłoże. Także zawsze warto nowe, świeże podłoże do tych teraz, co będziemy sadzić. Dużo tego jest i tak i pomelki są śliczne, kocanki, pelargonie, surfinie. Uwielbiam Million Bells. Świetna roślina, bardzo polecam, śliczna jest. Lobelia pięknie sobie radzi przez całe lato i koniecznie komarzyca.
Pani Ania pisze, zawsze mam w ogrodzie nasturcję i aksamitki. Pozdrawiam z Ostrzyc, gdzie wreszcie pada.
O, w Ostrzycach pada. No to jest niedaleko ode mnie, ja
jest
również
szansa.
Pozdrawiam, ale kurczę, nie wiem, czy dojdzie, bo Ostrzyca to jednak jest z tej strony jeziora, gdzie pada. Potem za jeziorem już nie dochodzi do mnie, ale tam jest też przecudnie. Ja tutaj miałam takie pytanie od naszego słuchacza na temat, ja myślę, że to jest taki temat, który, że tak powiem, gryzie wiele osób i nie tylko osób, ale ich drzewa szczególnie. Ja miałam pytanie dotyczące ozdobnej wisienki. Chyba to była wiśnia japońska. Pan pisał, że ta jego wisienka dostała jakiegoś zgrubienia na swoim pędzie głównym, umiera, ale i pan powiedział, że i tak ją wytnie i bardzo słusznie, ale chciałby wiedzieć, co się stało z tą wiśnią. No, według mnie, no to niestety tą wiśnię dopadł rak bakteryjny, który niestety bardzo lubi wszystkie i wiśnie, czereśnie, wszystkie drzewka właśnie z gatunku prunus, z rodzaju prunus. No niestety, ozdobne szczególnie. One, nawet jeżeli będą miały jakiekolwiek malutkie skaleczenie, to one są, no niestety, bardzo atrakcyjne dla tych patogenów, właśnie tego raka, który wchodzi i natychmiast podbija komórki tego drzewka. Także jeżeli macie państwo takie drzewka jak czy wiśnia, czy czereśnie ozdobne, jeżeli chcecie, żeby ten rak do was nie dotarł, do tych drzewek, to przede wszystkim prewencja. Dlatego bardzo to jest ważne, żeby przy cięciu tych drzewek zawsze używać czystych narzędzi, czystych sekatorów, wymytych, wyszorowanych w jakimś spirytusie, czy w czymś takim, co zabije bakterie. Poza tym też jest ważne, żeby o jakiejś takiej określonej porze roku w określonej porze roku, najlepiej, jeżeli to są, bo to akurat pan miał ozdobną, ale jeżeli mówimy o takich jadalnych, że po tym, jak one mają zbiory, po zbiorach, żeby je przycinać, bo one wtedy są najbardziej odporne, No i co? I szczerze mówiąc, ja myślę, że fajnie, no niestety jest oprysk, tak? Jedyna rzecz na tą chorobę, na tego raka, to jest choroba grzybowa, to są opryski. Niestety te opryski trzeba wykonać dwa razy. Środek, który używamy, to jest miedzian, czyli to nie jest nic dobrego. Taki miedzian, drodzy Państwo, on nie znika, on sobie nie odlatuje na księżyc, tylko on zostaje w glebie i potem się akumuluje, tak? No i potem, no nie wiadomo, może posadzimy kiedyś tam jakąś roślinkę jadalną, potem zjemy i potem, no nic wiadomo, drodzy Państwo, na pewno nie jest wskazane odkładanie metali ciężkich w glebie. To nie jest fajna rzecz. Także ja myślę, że każdy, kto by chciał sobie posadzić na przykład wisienkę ozdobną, czy czereśnię ozdobną japońską, czy jakąkolwiek inną, pamiętajmy, że są drzewa, które są równie piękne, które niekoniecznie są w ogóle podatne na takie choroby. Na przykład to, o czym mówimy zawsze tutaj bardzo często, jabłonki rajskie. Teraz jest dobry czas właśnie, żeby sobie zobaczyć, jak pięknie jabłonki rajskie wyglądają.
W wielu miejscach. Dokładnie. Nawet w Sopocie przy Bitwie pod Płowcami można zobaczyć.
W wielu miejscach są. Przy Galerii Bałtyckiej też piękne są takie z purpurowymi listkami, jak się wyjeżdża takie malutkie rondo. No, w wielu miejscach one są i w różnych gatunkach, w różnych odmianach. Niektórzy, no tak, do takich ogródków może jakichś takich bardziej ozdobnych, to są takie fajne odmiany o czerwonych, purpurowych listkach. Ja osobiście u siebie, bo ja mam taki ogród no, w takim naturalnym, że tak powiem, miejscu, więc tam trochę może aż tak nie pasują te czerwone listki, ale u mnie znowu pasują normalne listki zielone, prawda, a kwiaty przepiękne mogą być białe, różowe, ciemnoróżowe. Drodzy Państwo, naprawdę jabłonka rajska można kupić naprawdę, no teraz były te wszystkie targi, jeszcze będą targi w Lubaniu, wszędzie można te jabłonki kupić, bezproblemowa ona jest, bo to jest drzewko, które świetnie rośnie w naszym klimacie, nie jest nie wiadomo skąd z jakichś innych szerokości geograficznych, nic nie choruje, pięknie rośnie, nasze jabłonki są teraz już trzeci rok rosną, po posadzeniu w następnym roku miały troszeczkę mniej kwiatków, troszeczkę mniej jabłuszek maleńkich, dlatego, bo najwyraźniej jeszcze rosły, jeszcze się, no potrzebowały tego czasu, żeby się zaaklimatyzować w glebie, ale w tym roku, w trzecim sezonie, po prostu nie widać w ogóle pędów. Są same kwiaty.
Tak, ja mam wrażenie, że w ogóle chyba to się zapowiada na razie jabłkowo, bo widzę jabłonki w ogrodach sąsiadów i ilość kwiatów jest kolosalna.
No, jest dużo. Tak, jeszcze raz nie mieliśmy, prawda, tego nieszczęsnego przymrozka i chyba nie będzie już, także może być bardzo jabłkowo i to bardzo dobrze, bo to jest bardzo zdrowe. A dla osób właśnie, które no, decydują się na jakieś takie kwitnące intensywnie drzewa, nieduże drzewka, bo i tak samo jak i ozdobna wiśnia czy jabłonka rajska, to są malutkie drzewka na szczęście. Nie są jakieś takie wielkoludy jak lipy czy brzozy, które czasami niechcący się posadzi w ogrodzie przed domkiem i potem to jest ogromne drzewo 30-metrowe. Także naprawdę polecam, a no tak jak mówię, dobrze, że pan wytnie to drzewko, dlatego, bo to po prostu już z tym nic nie zrobi. To jest rak, no i niestety no to się tak strasznie przenosi też. To jest naprawdę troszeczkę trzeba się do tego przyłożyć, do tych wiśni.
To z okazji przerwy jeszcze kilka informacji z okolic, w których rośliny Katarzyny Bellingham właśnie walczą o życie. W gołubi oberwanie chmury, pozdrawiam, napisała pani Ania, która po dwóch minutach po minucie dopisała niestety grad w Gołubiu, a pan Marek z Gdyni, pani Katarzyno, jadę właśnie przez zgorzałe. Leje, aż miło.
Tak? Super. Ale także mi miło dostawać takie informacje. No jestem ciekawa. Kurczę, ale jak grat jest, to niedobrze. Mam nadzieję, że mój mąż stoi w gotowości bojowej i okrywa.
Z kijem najlepiej bejsbolowym i w każdą kulkę gradu trafia.
Nie, to mój syn by tak robił.
Albo z krykiem do krokieta, bo to chyba byliście Brytyjczykom.
Do krokieta.
Ale
to młotek do krokieta jest. My mamy zestaw, to może nie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że po prostu rozłożył włókninę nad tymi wszystkimi młodymi siewkami i sadzonkami. Ale oczywiście to jest smutne. Dlatego, bo jeżeli ten grad przychodzi o takiej porze roku, kiedy te wszystkie rośliny tak wybujały, ja mam teraz takie wielkie ostróżki, które jeszcze wprawdzie nie kwitną, ale już dosłownie za sekundę będą kwitły. Jak one dostaną po tych liściach takim gradem, to nie będzie fajnie.
603 06 0606, SMS-owy numer do Radia Gdańsk. Wracamy po krótkiej przerwie. Katarzyna Bellingham w studiu Radia Gdańsk. Pytanie polemiczne tutaj jest, to znaczy co do bratków. Nasza słuchaczka ma swoje spostrzeżenia, no i swoje... pani Magda pisze tak. Pani Kasiu, jak to bratki są kwiatami wiosennymi? U mnie rosną w ogrodzie od marca do października, tylko nawożę nawozem do kwiatów kwitnących i pozbywam się wszystkich przekwitłych kwiatków, żeby nie poszło w nasionka, tylko w nowe kwiatki.
Ja powiem, o co chodzi z tymi bratkami, bo bratki faktycznie to jest roślinka kolejna na listę III wojny światowej. One wszystko przetrwają, a jak nie przetrwają, to się wysieją i w ten sposób przetrwają. Oczywiście, że jeżeli będziemy podtrzymywać je przy życiu, będziemy je cały czas obrywać, martwe kwiatki, nawozić, podlewać, one mogą sobie rosnąć. Chociaż nie wiem tak naprawdę, czy jeżeli posadzone tak w lutym, bo moje są posadzone w lutym zazwyczaj, jak tylko się pokażą w centrach ogrodniczych, czy one by faktycznie tak fajnie wyglądały aż do października.
Pani Magda od marca ma.
Ale właśnie Bayer polega na tym, że bratki można użyć do wczesnych nasadzeń, dlatego, bo one tolerują zimno. Im się nic nie stanie, jeżeli się zmrożą. One się zmęczą, zędleją i potem odzyskają przytomność i świetnie będą wyglądały, nawet kwiatki, tak? I to jest wspaniała rzecz, jeżeli chodzi o bratki. Więc jeżeli ja sobie posadzę bratki z narcyskami, z tulipankami, z szafirkami w doniczkach dookoła domu w lutym, marcu, to ja myślę, że ja bym się już z nimi bardzo, bardzo, bardzo znudziła do października. Ja bym chciała już sobie posadzić jakieś inne rośliny właśnie pod koniec maja. I dlatego bratki są uważane za wiosenne obsadzenia, dlatego, bo one właśnie tolerują chłód, więc można je wykorzystać. No niewiele innych roślin tak świetnie je znosi. I potem latem możemy już, że tak powiem, poobsadzić sobie swoje donice takimi bardziej, no jeszcze bardziej kwitnącymi roślinami, bo no nie wszyscy tak mogą sobie pozwolić też na taką pielęgnację tych roślin. Więc jeżeli posadzą rośliny młode, jakieś czy właśnie pelargonie, czy petunie, czy coś takiego, to potem wystarczy podlewać, a one będą faktycznie będą zdawały z siebie tyle, co się da. Ja myślę, że bratki na pewno można sobie mieć przez cały sezon, ale pytanie jest, no po co, tak? Kiedy są inne rośliny i...
No to właśnie pytanie o te inne, bo słuchaczka, która wcześniej pytała, bo że te bratki się brzydkie robią, to co w miejsce tych bratków i zaznacza, że bardzo u niej wieje?
Bardzo wieje. No czyli jeżeli bardzo wieje, to musimy uderzyć w rośliny, które mają takie mniej kwiatki jak papier toaletowy. Czyli na przykład bym unikała surfini, petunii, bo one bardzo potrzebują dużo wody i one mają takie delikatne te kwiatuszki, te trąbeczki. Jeżeli one już troszkę zostaną mocno przy właśnie jakieś tam wiatry będą wiały zbyt mocno, to one mogą się zniszczyć. No nie wiem, no, bardzo dużo jest. No naprawdę.
Jak byłem
teraz...
dzieckiem, to byłem zachwycony zawsze lwimi paszczami.
Ale
się zerwało
paszcze, to
kwiatek,
nie...
to się tak naciskało z boków, jak tego diabełka na odpustowych stoiskach i one tak dzioby otwierały.
No właśnie, przypomniałam się, teraz pan powiedział o dziobach. Widziałam w sobotę na rynku fajną roślinę właśnie do takich, do nasadzeń sezonowych. Potocznie nazywa się lotus. Ona nie ma nic wspólnego z tym takim normalnym lotusem, który nam przychodzi do głowy. To jest taka roślinka lotus, takie właśnie też paszcze ma. Ma bardzo takie delikatne szare kwiatki, takie jakby liście, tak jakby koperkowe. I one na pewno świetnie sobie będą radziły na wietrze. Ona jest taka cała, wiecie, ona się zaraz nie rozwali na wietrze. To trzeba na to patrzeć. No ja bym po prostu, wszystkie rośliny są okej, ale unikałabym petunii i surfini, jeżeli chodzi o wiatr. Bo one są szczególnie znane z tego, że potrzebują dużo, dużo wody i troszkę więcej spokoju.
Bardzo dużo pytań. Co do cienia? Strona północna.
Do czego?
Do cienia. Północna strona. Co tam, jakie kwiatki mogą nas ucieszyć?
Co do cienia? Do mnie trzeba dużymi literami w poniedziałek
rano. Nasturcje na pewno, bo to wiem z doświadczenia, że też się...
Północna strona.
Na północnej stronie.
I pan by chciał sobie posadzić coś sezonowego,
tak? A nie wiem, czy pan, czy pani, bo nie jest podpisane.
Czyli...
co do cienia? Strona północna.
Ale na balkonie, czy w ogrodzie?
Myślę, że na balkon, no nie wiem, no tutaj prosimy w takim razie o uściślenie.
Powiem ogólnie, że do cienia no niestety im mniej kwitnące takie kolorowe kwiatki, tym bardziej do cienia się nadają. Wszystkie kwiatki, które są bardziej skromne, mają białe właśnie, albo mają biały kolor, albo jakiś jasny różowy, czy błękitny, takie chłodne kolory, na pewno będą do cienia się bardziej nadawały niż jakieś ogniste kolory, jakieś gazanie, czy dalie, prawda? Te kwiatki nie będą się nadawały za bardzo do cienia. Także proszę troszeczkę nam więcej tutaj uchylić rąbka tajemnicy, a ja tutaj słyszałam coś tutaj, jakiś ptaszek przyleciał od tej strony, od komputera, od pana Tomasza o bukszpanach, tak? Jakieś pytanie było o bukszpany.
O bukszpany, o przycinanie bukszpanów pytała nasza słuchaczka pani Jola. Proszę przypomnieć o terminie przycinania bukszpanów. Jest też taka teoria, że można je strzyc po przekwitnięciu forsycji. Pisze pani Jola.
Mhm. Wszędzie jednak i również rozmawiałam z ludźmi, którzy uprawiają bukszpany, że tak powiem, profesjonalnie i ludźmi, którzy mają te bukszpany w ogrodzie. Naprawdę, drodzy państwo, ja to tak ostatnio też mówiłam o tym czerwcu, to faktycznie się potwierdza. Czerwiec jest najlepszym czasem na przecinanie bukszpanów ten pierwszy raz, tak? Nie próbujmy tego robić wcześniej, dlatego, bo dopiero w czerwcu bukszpany mają takie przyrosty, które które już zdążyły się lekko zdrewnieć, już nie są takie bardzo delikatne, bo takie bardzo delikatne, takie cieniutkie, zieloniutkie przyrosty, które teraz mają bukszpany, mogą zareagować w ten sposób, że się przebarwią, no po prostu nie będzie to ładnie wyglądało. Także można spokojnie, ale dopiero w czerwcu i potem jeszcze można, że tak powiem, doformować, jeżeli ktoś ma jakieś topiary, czy jakiegoś stożka, czy jakąś kulę i chce naprawdę, żeby to miało takie ostre zarysy, to jeszcze tak do połowy września spokojnie można ten drugi przycięcie zrobić, żeby potem już do końca sezonu i przez całą zimę to wyglądało tak fajnie, właśnie tak ostro, żeby to już nie było takie poprzerastane. Czyli ja proponuję w połowie czerwca najwcześniej pierwsze przycięcie bukszpanu i drugie cięcie, jeżeli ktoś by chciał drugi raz sobie przyciąć, to tak najpóźniej, tak powiedzmy no, drugi tydzień września. Bo później już jak te nowe przyrosty nie zdążą zdrewnieć i zmężnieć do pierwszych przymrozków, to one też ucierpią.
Tutaj kolejny SMS od pana Marcina. Proszę o pomoc. Posadziłem żywopłot bukowy i wokół niego wyrosło bardzo wiele chwastów. Jak z nimi walczyć? Rosną na bardzo dużym terenie, około 130 metrów bieżących na metr szeroko. Pozdrawiam. Pisze pan Marcin.
To znaczy, ja rozumiem, że wokół tego żywopłotu pod spodem. Tam ja myślę, że to chodzi o to, bo pan taki pas, to znaczy taki pas, gdzie rośnie ten żywopłot, tak? Na 130 metrach.
Tak, to rozumiem. Metr szerokości, 130 metrów długości.
Pan Marcin?
Pan Marcin.
Panie Marcinie, a czy pan to wyściółkował? Bo jeżeli pan by wyściółkował ten żywopłot po posadzeniu, no to te chwasty nie miałyby, że tak powiem, no szansy na wyrośnięcie, dlatego, bo nie miałyby światła.
Ale chyba Pytanie drugie, czy
pan porządnie oczyścił teren przed posadzeniem żywopłotu, dlatego, bo są różne chwasty. Może pan tam ma chwasty typu pesz albo podagrycznik i to są chwasty wieloletnie. I takie chwasty należy zawsze usuwać przed posadzeniem czegokolwiek, tak? Już ja nie mówię w jaki sposób, oczywiście ja to bym zrobiła mechanicznie raczej, ale nie można sadzić właśnie czegokolwiek w nieodchwaszczonym porządnie miejscu, tak? Czyli to pierwszy krok jest przed posadzeniem. Musi być czysto. Drugi, i to nie tak, wiecie państwo, nie tak, że przychodzimy i skubiemy, bo jednoroczne chwasty jeszcze możemy skubać, ale takie chwasty właśnie jak pesz, czy
podagrycznik ostatnio, jak właśnie kopałem pod szałwie działeczkę, jakież to cudowne ma pod sobą kłącza korzeniaste i rozprzestrzenione
wszędzie.
Podagrycznik nawet.
Oj, tak.
Się złapie, to człowiek może tak ciągnąć i ciągnąć.
No niestety. Ona tak właśnie na tym polega, że pan to ciągnie, ona takie malutkie kawałeczki odpadają.
Tak, i
od razu
rozsiewa.
Jest milion nowych podagryczników.
Tak, do sałatki polecamy.
No bardzo zdrowe są, bardzo zdrowe. W katalogach wielu firm, które sprzedają byliny, można kupić podagrycznik, gdyby ktoś nie miał jeszcze.
Ja się mogę podzielić.
Nie, ale to trzeba bardzo uważać, drodzy państwo. Naprawdę, ja zawsze strasznie uważam, jak do siebie, do ogrodu ściągam jakąkolwiek roślinę z ogródka kogokolwiek innego. Rzadko to robię, naprawdę rzadko. To już musi być... No teraz będę brała prawdopodobnie do siebie do ogrodu roślinki z ogrodu z wrzeszcza mojej mamy, bo mama tam zaproponowała mi, ma śliczne bodziszki, które jeszcze dawno, dawno temu przywieźliśmy z Anglii, z Irlandii i będę chciała je wziąć do siebie, ale tam też jest podagrycznik. Więc nie wiem, ja pewnie będę musiała pod mikroskopem dosłownie całkowicie ziemię zmyć, żeby, no nie wiem też, czy to jest dobry pomysł. Pewnie mój mąż tak nie myśli, pewnie nam wyrzuci mnie z tym bodziszkiem, ale prawda
ja
jest taka,
że... Ja mogę dać bodziszek razem z podagrycznikiem w dużej ilości.
Od razu też, tak. To od razu
w komplecie.
Też zdrowotne.
I jeszcze pesz do tego.
Tak. Także przy sadzeniu jakichkolwiek roślin, również żywopłotu, koniecznie ten pas musi być oczyszczony porządnie razem z kłączami, z korzeniami. Potem po posadzeniu takiego żywopłotu natychmiast trzeba wyściółkować, bo wtedy nie będziemy mieli problemu z chwastami. I teraz tak, ściółkowanie polega na tym, że ziemi w ogóle nie widać, w ogóle. Nie ma tak, że, a pani Kasiu, ale to jest tak dziwnie wyściółkowane, to w ogóle nie widać ziemi. No bo nie ma być widać ziemi. Ma być ta ściółka grubości, kurczę, ile ja pokazuję, pani Tomaszu?
9-10 centymetrów
no,
nawet.
No, właśnie, bo ja się trochę nie znam na centymetrach. Także gruba ściółka, tym drzewką
sobie
nic się nie stanie.
Będzie wychodził...
No akurat wyjdzie, tak jak w seksmisji, wyszli i było ciemno, tak? I gdzie ja jestem?
Nic nie widzę, widzę ciemność.
Widzę ciemność, tak, ciemność. Także naprawdę ściółkować. No a teraz jak pan ma te chwasty już wyrosły, no to przede wszystkim proszę zobaczyć, co to są za chwasty. Czy to są chwasty wieloletnie, czy to są chwasty jednoroczne. Jeżeli to są chwasty wieloletnie, to będzie musiał pan to niestety, ale mechanicznie takimi widełkami niewielkimi
pazurki
wydłubać.
Ogrodnicze?
Nie pazurki, takie to są takie, no to są takie mini widełki. Mini widły ogrodnicze i to można kupić w różnych sklepach Dużo jest też na przykład w takim sklepie na Matarni, gdzie można kupić...
Którego nazwy nie będziemy
wymieniać. Naprzeciwko tego sklepu, gdzie się kupuje meble. Naprzeciwko tego sklepu, gdzie się kupuje meble, a obok, gdzie się kupuje elektronikę. I tam naprawdę często są takie rzeczy do ogrodu właśnie. Bardzo dużo osób, które znam, kupuje bardzo fajne narzędzia i łopatki takie małe, ręczne i właśnie takie widełki ręczne w tym sklepie.
Takie widełki chyba widziałem ostatnio, ale to w takiej zwykłej sieci, że tak powiem, sklepów.
Żeby właśnie te widełki były. I nie pazurki żadne, tylko normalnie widełki, czyli mini widły ogrodowe i ty musi pan delikatnie te chwasty powyciągać z korzeniami, a jeżeli to są chwasty jednoroczne, no to już bez widełek można się obejść i po prostu je powyrywać, tylko zanim zakwitną, bo jeżeli chwasty jednoroczne zakwitną i się rozsieją, to będzie więcej pracy.
Czyli, panie Marcinie, nie chcemy nic mówić delikatnie, ale do roboty po prostu. Jak się pozbyć peżu ze szklarni, pyta pan Krzysiek.
Ze szklarni. No myśmy mieli w zeszłym roku pesz w tunelu foliowym u nas, bo kupiliśmy tunel foliowy i musieliśmy go postawić gdzieś. I akurat przypadło to na takie miejsce, gdzie jest bardzo dużo peżu. No i myśmy przykryli na 10 miesięcy tą całą powierzchnię czarną agrotkaniną. I faktycznie ten pesz bardzo, bardzo został zahamowany. Bardzo. Ja myślę, że zostało może no 10 max. 10% peżu to max. I teraz jest łatwo to po prostu właśnie i tu i ówdzie takimi widełkami ręcznymi wykopać, jak się pokazuje. No ale niestety no... takie przykrycie, bo ja rozumiem, że w szklarni to będzie pan pewnie uprawiał jakieś jedzonko, więc to nie ma sensu tego opryskiwać żadnym glifosydem, bo potem tak naprawdę nie wiadomo, czy to potem nie wejdzie w te nasze, bo tam mówią, że to się nie rozkłada, ale wiecie państwo, jak to jest, różne rzeczy mówią, które potem się nie sprawdzały. Także jeżeli chodzi o takie uprawy pod jedzenie w szklarni, czy w tunelu foliowym, czy w warzywniku, to zawsze można to jakoś w jakiś sposób zahamować właśnie przez po prostu zakrycie na cały jeden sezon i to troszkę przyhamuje, a potem najwyżej ręcznie. No nie ma bata inaczej.
Ciężka praca ogrodnika. Pani Jola pyta konkrety, dotyczy tak, północna, zachodnia strona, przed domem mam duże donice, 90 cm średnicy, chcę tam sadzić sezonowo. Proszę o podrzucenie jakichś gatunków.
Sezonowo. Na pewno może pani spokojnie tam posadzić takie rzeczy, które mają bardzo ładne kolory liści. Na przykład komarzyce, na przykład kocanki różne. To są też kolorki, mam jakieś srebrne, złote nawet. Można spokojnie posadzić w tym miejscu begonie. Begoniom zupełnie nie przeszkadza zacienienie, a szczególnie są takie fajne dragony. Dragony to są bardzo ciekawe rośliny. Także też wiem, że można coraz więcej tych dragonów dostać. To też jest begonia jakaś. Można ich więcej coraz dostać, są coraz modniejsze, są świetne. Na taką stronę...
Północny zachód.
No to tak jak mówię, to niestety takich nie będzie. To będzie raczej taka aranżacja z czegoś, co ma kolory liści, a nie kwiatów. To nie będą żadne jaskrawe kwiaty. Jest też taka pelargonia kutnerowata, pelargonium tomentosum, ale nie wiem, czy pani to w Polsce dostanie. Piękna pelargonia, która ma takie szare listki owłosione i ona też świetnie rośnie sobie w takim lekkim zacienieniu. Także musimy się kierować takimi właśnie roślinkami.
To z północnego zachodu przenosimy się na balkon. Od strony balkon południowy. Chodzi o osłonę od okien sąsiadów. Z jesiennego Orłowa pozdrawia pani Kasia. Czyli roślina dobra jako pnącze na balkon.
Pnącze na balkon. No jeżeli pani chce jakąś roślinkę jednoroczną, która szybko zarośnie.
I zasłoni szybko.
I zasłoni, tylko to będzie tylko sezonowe. To wtedy oczywiście najszybciej rośnie ta fasola, tak? Fasola, ona się nazywa w Polsce fasola ozdobna. W Anglii ta fasola to nie żadna ozdobna, tylko to jest najnormalniejsza fasola do jedzenia. Moja teściowa by, myślę, że umarła bez tej fasoli. To jest jej główne pożywienie.
Na śniadanie chyba Brytyjczyk musi dostać trochę
ale
fasoli.
Ale oni to jedzą jeszcze w stadium strąków. Nie aż będą fasole. Także jeżeli pani chce, żeby szybko w tym sezonie pani miała zieloną ścianę, żeby pani sobie mogła spokojnie siedzieć, grillować albo sobie siedzieć wieczorem, nogi do góry, czytać książkę z lampką wina, to można spokojnie posiać, kupić tą, bo ona jest wszędzie dostępna, ta fasola. Sala ozdobna i ona sobie szybciutko poleci do góry, to tak.
Pan Marcin, który ma ten problem 130-metrowy, chodzi o długość tego żywopłotu, pisze, a propos żywopłotu bukowego i chwastów, nie wyściółkowałem, nie znam tego, ale na 30 cm głębokości mechanicznie przez 2 weekendy wyrywałem wszystko, co było obecne, również pesz, mlecze, oset, przepraszam. Ten żywopłot bukowy był sadzony na wiosnę z korzenia gołego, jest 4-letni, no i tutaj pada ta znienawidzona przeze mnie nazwa ze znakiem zapytania, czy w związku z tym nie zastosować wie pani, o co chodzi, ten
tak,
wróg wszelkiej roślinności.
Tak, ale ja tak sobie myślę, że jak on ma liście już, to Bóg już prawdopodobnie ma liście u pana, bo u mnie też już ma, no to trzeba bardzo uważać, bo jeżeli to dotknie jakikolwiek oprysk, roślin, herbicyd, zawsze ma w sobie taką substancję, która nazywa się glifosyt, zazwyczaj, no. I to ta substancja to jest... ona zabija przy kontakcie z liściem, z częścią zieloną rośliny, więc jeżeli pan będzie tam pryskał na dole, no to pan duża szansa jest, że pan zabije ten żywopłot, niestety. Nawet gdyby to było okej, to w tym momencie to raczej, jeżeli to jest w tym żywopłocie, to raczej bym tego nie stosowała, bo pan sobie zadał tyle trudu, żeby posadzić ten żywopłot, a teraz pan go zabije, to trochę bez sensu. Teraz, jak pan był na tych kolanach przez tyle czasu, pan wyrwał te wszystkie chwasty, to natychmiast wyściółkować, jechać do stadniny, zamówić sobie obornika, to by było najlepsze wyjście, tak? Albo z jakiegokolwiek, czy z gospodarstwa, wszystko jedno. Obornik by był najlepszym wyjściem, bo to przy okazji jeszcze poprawi strukturę gleby i nakarmi ten żywopłot. To by było po prostu wygrana na wszystkich frontach.
Chwasty też teraz nakarmi.
Nie, dlatego, bo te chwasty nie będą miały dojścia do słońca, one nie będą mogły fotosyntezować, one zdechną. One będą pod warstwą 70 cm takiej ściółki gęstej, nie ma być żadnych prześwitów, nie ma być widać ziemi, no to one to jest fizycznie niemożliwe. Szczególnie, że pan mówi, że pan już oczyścił, tak?
Tak.
To w miejscach, które pan oczyścił, to natychmiast trzeba dać ściółkę, bo zaraz będzie następne chwasty rosły i pan trafi do domu wariatów.
No nie, do tego nie możemy dopuścić, pani Katarzyno. Pan Marcin napisał o tym, że oset też wyrwał, a propos ostu. Mm-hmm. Było pytanie, jak
tak,
się ostu pozbyć z trawnika.
Tak, tak jak pan Marcin tutaj pisze, że mam nadzieję, że mechanicznie właśnie wykopał. Oset ma niesamowicie długi korzeń palowy, taki długi, długi, długi w ziemi. Wiadomo, wyrywamy często, ja również to robię, bo jestem czasami leniwa. Przechodzę, na rabacie rośnie oset, mówię, a, spróbuję. I oczywiście wyrywam tylko tą górną część i zawsze się wściekam, no ale wiecie, jak to jest. Potem ten oset rośnie piękniejszy, dorodniejszy, bo ja nic innego nie zrobiłam, tylko go jeszcze wzmocniłam przy takim wyrywaniu. Także oset, jeżeli macie państwo w ogrodzie, czy w trawie, czy
W szklarni, nie, w żywopłocie.
W żywopłocie. Chciałam powiedzieć żywokoście, mi się to wszystko pokręciło. W żywopłocie, czy gdziekolwiek, to naprawdę niestety trzeba to wykopać. Albo taką malutką łopateczką właśnie, albo takimi malutkimi widełkami, ale trzeba się pozbyć całego tego długiego korzenia palowego. Nawet jeżeli go macie na trawniku. No bo nie wydaje mi się, że macie trawnik, gdzie macie dużo tego ostu, no bo to by było jakieś już po...
Ale jak
pewnie
głęboko musimy się wkopać, żebyśmy się do ropy nie dokopali?
Nie, no ale jeżeli tobie, to trzeba wsadzić tą łopateczkę, tak troszkę poluźnić ziemię, pociągnąć w tym samym czasie lewą ręką pociągać delikatnie za ten oset i zobaczyć, czy on już jest wyluzowany, tak? Czy on już jest luźny. Jeżeli poczujemy, że on jest luźny, to pociągamy i wyciągniemy go całego.
A nie ma jakichś takich specjalnych łopatek do wykupowania ostu z korzeniem palowym z takiej rury, żeby można było naokoło i ciu, jak się jakieś świdry
wyrwać. Na pewno są jakieś, ale to nie trzeba naokoło, bo zrobimy za dużą aukę temu trawnikowi. Naprawdę wystarczy jedną rączką przed tym ostem sobie wbić tą łopatkę, delikatnie tak troszeczkę wspulchnić, no nie wspulchnić, tylko tak trochę rozluzować do przodu, do tyłu tą ziemię, pociągnę za ten ostet, czy on już wychodzi, bo teraz o tej porze roku te osty nie są duże, prawda? One są jeszcze małe. Oset jest rośliną dwuletnią, także to też jest ważne, drodzy państwo. Jeżeli chcecie się pozbyć ostu z ogrodu, no to proszę nie dopuść do tego, żeby kwitł.
Pierwsza zasada. Mamy bardzo dużo SMS-ów, po prostu ogromna ilość, ale pojawiają się o piwonie, że piwonie w wielu wypadkach nie chcą kwitnąć. Co zrobić? Tutaj nasza słuchaczka pisze, dlaczego nie chcą mi zakwitnąć piwonie, sadzę ją w sierpniu. I co zrobić, żeby kwitły, bo w zeszłym roku były pączki, ale nie zakwitły. Co tej piwoni dolega?
No piwonie to są piękne kwiaty, które są w wielu, wielu polskich ogrodach, ale one są troszeczkę takie kapryśne. Przede wszystkim one naprawdę nie lubią być w zacienionym miejscu, nawet na pół zacienionym. One muszą być w słońcu, one wtedy najpiękniej kwitną, jak są w słońcu. Po drugie, bardzo ciężko znoszą przesadzanie, bo one mają dosyć duży system korzeniowy i głęboki. Więc jeżeli państwo przesadzacie piwonie, no to potem trzeba się spodziewać, że przez nawet kilka sezonów ona może sobie odchorować. Następna rzecz, znowu jak piwonie są za gęste, za dużo ich jest, one się mogą wyrodzić i nie chcieć już kwitnąć, tak? Także to jest dużo, dużo, dużo różnych powodów. Nie wiem, czy ta piwonia na przykład miała za sucho, albo za mokro, albo była troszkę w miejscu troszkę zacienionym, ale tak jak mówię, podążać za tymi wskazówkami, ale jeszcze w dodatku oczywiście każda roślina powinna mieć dookoła siebie czysto, bez żadnych chwastów, najlepiej jeszcze wyściółkowane, najlepiej jeszcze podkarmione i wtedy, jeżeli nie ma jakiejś choroby, no to te pąki powinny się otworzyć. Może miała za sucho. bo w zeszłym roku też było dosyć taka, ta wiosna była kiepska w zeszłym roku.
Panie redaktorze, proszę przekazać pani Kasi. Stężyca, zgorzałe zawory, mocne opady deszczu. Pozdrawia pan Sławek.
Dziękuję panie Sławku, bardzo się cieszę.
Pani Dorota pisze, a ja mam osty i lubię je. Pozdrawiam.
No i bardzo słusznie.
Ja też mam osty u siebie i też je lubię i nie zamierzam z nimi wchodzić w żaden kontakt.
Proszę pani,
brutalny.
Kocham panią. Bardzo słusznie. My tutaj tylko o jakichś strasznych rzeczach. A prawda jest taka, że oset jest niesamowicie wartościową rośliną dla ptaków.
Trzmiele lubią, przylatują.
Dla owadów. Jak najbardziej. I to wszystko. I to idzie wszystko na menu. Takie zwierzęce.
No bo oset to potem ptaki chyba zjadają jesienią, prawda?
Dokładnie. Na początku wcinają pyłki, biorą sobie nektar, biorą sobie owady. Potem jesienią ptaki wcinają nasionka. Także jak najbardziej, tylko niestety oset jest taką rośliną troszeczkę inwazyjną i można szybko stracić kontrolę nad tym ostem i on będzie wszędzie, ale też nie wiadomo, o jakim oście mówimy. Bo mówiliśmy tutaj, że to też mówiliśmy z panem Tomaszem w przerwie na reklamę, dyskutowaliśmy, o jakim oście w ogóle jest mowa. My mówimy teraz o ostach polnych, takich najzwyklejszych, prawda? Ale oczywiście jest bardzo dużo roślin, które wyglądają jak oset, i one nie mają takiego zwyczaju, żeby się wszędzie wpychać i wszystko zarastać. Mają bardzo, bardzo kulturalne zwyczaje i bardzo pięknie wyglądają i na rabatach jest ostrożeń. Taka podstawowa roślina to z tego zrobiono dużo różnych fajnych takich odmian, które można sadzić na rabatach, które wcale nie są inwazyjne. Te wszystkie rośliny, które mają kwiat właśnie w kształcie ostu, bo takich roślin jest bardzo dużo, mniejsze, większe, dwuletnie, wieloletnie, jednoroczne, one wszystkie są bardzo, bardzo pożyteczne dla owadów i dla ptaków.
Ogromna ilość pytań, ale teraz kolejne myśli, najpierw jeszcze propozycja. Dziękuję za poradę. Pisze pani Jola, w podziękowaniu mogę zaoferować sterylnego bodziszka starej odmiany, którą posadziła jeszcze moja babcia. Pozdrawiam.
Niesamowite, super.
To od pani Joli. Teraz od pani Honoraty. Pytanie o płodozmian. Po zjedzeniu tegorocznego groszku zielonego na jego miejsce w tym samym sezonie mogę wysiać znowu rośliny strączkowe, na przykład fasolkę, czy już kapustne? Jeśli kapustne, to czy nie zaburzy to przyszłorocznych wysiewów według płodozmianu spod Poznania? Pani Honorata aż nas pozdrawia.
Dziękujemy za pozdrowienia. Pani Honorato, w tym roku po groszkach, fasolkach czy bobie, bo bób też się szybko kończy, można spokojnie kontynuować z tym planem na ten rok. Czyli nadal można wysiewać co dwa tygodnie powiedzmy fasolkę, bo taka fasolka szparagowa też szybko plon nadchodzi, zjadamy, nie ma. Czyli można co kilka tygodni wysiewać sobie rządek takiej fasolki szparagowej jak najbardziej. Ta rabata do końca sezonu jest przeznaczona pod rośliny motylkowe. Tak? Także spokojnie możemy kapustami wjechać na nią dopiero w przyszłym roku. Jedna rabata na jeden rok, na jedną rodzinę. Ale nie znaczy to, że nie może pani tam mieć jakiegoś poplonu. Tak to się tam nazywa, poplon, przyplon, różnie to się nazywa. Chodzi generalnie o to, że wysiewamy coś, co bardzo szybko wzrasta, bardzo szybko są z tego plony, wcinamy i już nie ma po tym śladu. Na przykład może pani spokojnie tam posadzić jakiś rządek, czy jeżeli chodzi o kapustę, to jak najbardziej rukoli, szczególnie już, jak już nie będzie tak strasznie ciepło, już może pod koniec lata, bo te wszystkie rośliny, które mają duże liście, to trochę jest ciężko w takim dużym słońcu, ale jakieś rośliny też kapustne, na przykład te wszystkie orientalne kapusty, jakaś tam mizuna, mibuna, pak choi, to też można takie poplony sobie dawać na tą rabatę, która w tym roku jest motylkowa i oczywiście one z tego skorzystają, bo to jest azot i one lubią azot, wszystkie rośliny kapustne, ale równie dobrze może pani tam dosiewać jakieś tam poplony, rządki, jak pani zje jakiś tam groszek, to tutaj można posadzić rządek szpinaku, tam można posadzić rządek bazylii, albo sałaty, także jak najbardziej, ale z roślinami kapustnymi, takimi właściwymi jak kapusta, jarmuż, brukselka, to czekać do przyszłego roku.
To tyle w sprawie płodozmianu. Czy można jeszcze sadzić groszek pachnący, pyta pan Roman z pozdrowieniami.
Oczywiście, że tak. Dziękuję panie Romanie za pozdrowienia. Oczywiście, że można, jeżeli będzie teraz, no już jakiś czas, bo groszki w ogóle nie przejmują się zimną pogodą. Można spokojnie wysiewać, tylko jedno takie słowo przestrogi, że niestety nasiona groszków są bardzo, bardzo pyszne dla myszek, wszelakich róż gryzoni, ryjówek. Także ja bym proponowała, żeby pan sobie te nasiona namoczył, Boże, bo one potem szybciej wykiełkowały i albo posadzić w domu, albo w szklarni, w takich pojemniczkach, jakieś po jogurcie, oczywiście, w których trzeba najpierw zrobić dziurkę w dnie, żeby one, że tak powiem, wykiełkowały pod pana okiem i dopiero jak one już wykiełkują, to te nasiona już nie są atrakcyjne dla myszek i wtedy wysiadł do ogrodu i wtedy będziemy widzieli na pewno, że te nasiona nam nie zostaną zjedzone. Ale oczywiście można równie dobrze wysiewać prosto do gruntu. Wtedy pamiętajmy, żeby nie wysiać jednego nasionka, tylko na przykład 3 albo 4, no bo wtedy może nam się jedno ostanie, jak te myszy przyjdą. No niekoniecznie myszy przyjdą, ale generalnie ja to tak robię, że zawsze najpierw sobie wysadzam w domu. Ale jak najbardziej groszek można teraz i siać, i sadzić.
Pan Tadeusz pyta, na słonecznym miejscu chcę posadzić 5 pomidorów gruntowych. Nie wiem, jakie odmiany. Słoneczne miejsce.
Dobrze,
ale
bardzo
pomidor
dobrze.
Chyba każdy lubi słońce.
Bardzo dobrze na słonecznym miejscu i bardzo dobrze pomidor gruntowy. Jaka odmiana? Powiem panu szczerze, że nie wiem, tak. Powiem panu, że najlepiej się czują pomidory odmiany krzaczaste i jeszcze w dodatku, które mają kształt pomidora taki trochę śliwkowy. One zazwyczaj są do butelkowania, do robienia różnych przetworów.
Typu lima na przykład odmiana.
Może. Ja nie,
doskonałe
nie,
do właśnie do przetworów,
Roma,
do suszenia.
To są takie właśnie włoskie odmiany. Ja powiem panu, że tak z głowy nie mogę strzelić, ale proszę się kierować tym, żeby były krzaczaste, zakończające się, żeby to nie były takie do nieba, które trzeba przy paliku prowadzić. I właśnie o takich jakichś owocach, raczej nie takich wielkich mięsistych, tylko takich śliwkowych, podłużnych, albo oczywiście koktajlowe. Koktajlowe pomidory świetnie też rosną na zewnątrz, one też są trudne do zabicia. Pomidory w doniczkach jeszcze trudniej do zabicia, takie karłowate. Takim czymś się kierować. Oczywiście uwielbiają jak najwięcej słońca, no ale też i wody. Także wtedy musimy pamiętać, żeby ta gleba, w której posadzimy te pomidory, miała zdolności zatrzymywania wody, żeby nie była taka całkiem piaszczysta, przepuszczalna, żeby tam była jakaś materia organiczna.
Powoli musimy kończyć, ale jeszcze jedno pytanie w takim razie. Czy na ziemię piaskową wystarczy posypać dobrą ziemię? Pyta pan Jacek.
Na ziemię piaskową można dosypać dobrej ziemi, ale też dodać trzeba by było jakiegoś, właśnie o czym teraz mówiłam, jakiejś materii organicznej, która będzie miała takie zdolności zatrzymywania w sobie wody. Na przykład świetnie by było dodać jakiegoś torfu odkwaszonego, oczywiście, jeżeli to ma być normalny ogród, a nie wrzosowisko. Ten torf będzie zatrzymywał wodę i zawsze taki właśnie obornik, jakaś taka materia organiczna, ale na pewno ziemia nie zaszkodzi.
Katarzyna Bellingham powróci za tydzień, a te pytania, które dzisiaj nie zdążyły paść, wydrukuję tak, że będziemy przygotowani. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.